Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników, z którymi dzisiaj się spotykamy na naszej cotygodniowej audycji. Proszę Państwa, miniony tydzień, no taki różny, trochę popadało, trochę było słońca. Wielkie różne szkolenia odbywają się w terenie, rolnicy muszą w nich uczestniczyć, niektórzy ze względu na to, że chcą skorzystać z wiedzy, niektórzy dlatego, że muszą dostać świadectwo, na przykład kursy chemizacyjne, ale może to jest i też dobre, bo spotykają się ze sobą, rozmawiają ze sobą, mówią o różnych sprawach, różnych problemach. Jest wiele problemów na wsi dzisiaj, proszę Państwa, coraz więcej ludzi zastanawia się, co uprawiać, jak uprawiać i za co uprawiać. Dlatego myślę, że warto o tych rzeczach mówić i rozmawiać. Zostałem, proszę Państwa, ratujmy rolnictwo, bo ginie jak stocznie, jak liczne zakłady upada, a ojczysta ziemia chwastami zarasta, dorobek pokoleń przypada. To gminny komitet organizacji partyjnych PiS-u przysłał mi tutaj takie dezyderaty podpisane przez wielu, wielu ludzi. Są to dezyderaty do Ministerstwa Rolnictwa, gdyż sytuacja na wsi się robi coraz trudniejsza. Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj zakończył się kongres PiS-u i może nie tyle chciałbym mówić o tym kongresie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jednak pewni ludzie w tej partii są wierni temu posłannictwu wiejskiemu, które tutaj przy tym stole mówili, które przyrzekali. I wydaje mi się, że warto posłuchać, czy w dalszym ciągu PiS chce ewentualnie mieć program rolny, który będzie odpowiadał polskiej wsi, który pomoże polskiej wsi wyjść z tego takiego wielkiego dołka. Dlatego zaprosiłem telefonicznie na krótką relację pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej, również członka PiS, aby przekazał nam, co jeżeli chodzi o rolnictwo, zostało na waszym kongresie ustalone, uchwalone. Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, również pana redaktora. Właśnie kończy się posiedzenie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości i muszę z wielkim zadowoleniem powiedzieć, że przyjęte dokumenty, między innymi jednogłośnie przyjęty dokument programowy Nowoczesna Wieś, pokazuje, że PiS w sposób bardzo odpowiedzialny i bardzo konkretny podchodzi do przyszłości polskiego rolnictwa. Program PiS-u zaprezentowany i przedstawiony w jednym z głównych paneli, to również pokazuje rangę spraw, nad którymi dyskutowaliśmy, jest programem bardzo spójnym, bardzo konkretnym, obejmujący 6 obszarów, wiele działań odnoszących się zarówno do konkurencyjności rolnictwa, pozycji polskiego rolnictwa i Polski w ramach wspólnej polityki rolnej, współpracy europejskiej. Również dotyczy rozwoju obszarów wiejskich ze wszystkimi elementami, które sprawiają, że nie tylko rolnictwo, ale inne funkcje wsi będą podkreślane. Jest opisana bardzo szczegółowo aktywna polityka społeczna wobec mieszkańców wsi. Również precyzyjnie opisane, jakie instytucje i administracja państwa mają się w tym wszystkim, mają być do tego włączone. W jaki sposób programować i finansować wspólną politykę rolną. Jest cały obszar poświęcony edukacji i wiedzy na obszarach wiejskich. Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że tak jak wielokrotnie w Radio Maryja, czy w rozmowach niedokończonych, czy w audycjach niedzielnych, w szczegółach dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami dla polskiej wsi, również taka dyskusja będzie potrzebna, ponieważ jest to dokument bardzo, bardzo konkretny, bardzo precyzyjny, jednocześnie bardzo rozbudowany, którego nie da rady w ciągu kilku minut przedstawić.
Ja się cieszę, panie Krzysztofie, bardzo się z tego cieszę, że jest taki dokument, że można przedstawić kontrpropozycję do tego, co w tej chwili dzieje się, do tej realizacji tego programu rolnego, który w tej chwili jest realizowany przez Platformę i PSL, że po prostu, żeby rolnicy zobaczyli, jaka jest nadzieja, jaka jest szansa, czy w ogóle jest nadzieja, czy w ogóle jest szansa, bo bardzo dużo ludzi w tej chwili zwiesiło głowy i mówi, że w zasadzie jest ściana.
Panie redaktorze, no niestety tak jest. Sytuacja ekonomiczna wsi, drastyczna zapaść ekonomiczna powoduje również brak nadziei u ludzi, powoduje kompletną apatię. Ja chcę powiedzieć nawet więcej w stosunku do tego, o czym pan powiedział. Program Prawa i Sprawiedliwości jest w tej chwili jedynym programem, który partie polityczne w Polsce funkcjonujące przedstawiają dla obszarów wiejskich. Nie ma. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Żadnego programu wiejskiego, rolnego, ani Platformy Obywatelskiej, ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja bym chciał, żeby takie programy miały wszystkie partie, żeby te programy zderzyć, przedyskutować, szukać może punktów wspólnych, bo wieś nie może być elementem rozgrywki politycznej. To za poważny obszar, by tylko i wyłącznie rywalizować. Natomiast cieszę się, że władze Prawa i Sprawiedliwości doceniają te problemy i w sposób bardzo wyraźny dają im zielone światło i pewnego rodzaju przyzwolenie w programie ogólnym PiS-u. Między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, bardzo wyraźnie i dobitnie podkreślił we wczorajszym wystąpieniu rolę obszarów wiejskich. Dla mnie też jest ważne, że na kongresie jako goście, honorowi goście, którzy biorą udział w dyskusji, przedstawiają swoje poglądy, są również osoby związane z szeregiem instytucji i organizacji rolniczych. Są przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast z panem Wojciechowskim, eurodeputowanym, który wielokrotnie w radio gościł. Są przedstawiciele związków zawodowych. Widziałem działaczy izb rolniczych. Są osoby zasłużone dla polskiego rolnictwa, choćby nasz przyjaciel Gabriel Janowski. To pokazuje, że program PiS-u nie jest jakimś sekciarskim, jakimś zamkniętym, jakimś ograniczonym tylko i wyłącznie do działaczy Prawa i Sprawiedliwości programem, ale jest programem, który znajduje uznanie u wielu ludzi znających doskonale problemy wsi. On będzie w najbliższych miesiącach prezentowany w całej Polsce. Będą spotkania z rolnikami, również po to, by jeszcze ewentualnie go wyszlifować, poprawić, żeby jeszcze dopisać niektóre elementy, które może w pracach gdzieś umknęły. To jest naturalne, to jest program, który odpowiada zarówno potrzebom wsi i zmieniającej się sytuacji, która na naszych oczach niestety dla rolnictwa nie zapowiada się w sposób jakiś bardzo optymistyczny, jeżeli zapowiedzi kryzysu by się miały zrealizować. Tym bardziej trzeba w ścisłym kontakcie ze środowiskiem rolników przygotowywać nie absurdalne, wirtualne rozwiązania, które podobają się ekonomistom czy liberałom, ale również bardzo wyraźnie słuchać tego, czego polska wieś chce. I taki jest ten program Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Myślę, że również może uda się zaprosić państwa do przedstawienia tego programu tutaj w Radiu Maryja. Zawsze jesteśmy otwarci i zawsze mile widzimy wszystkich tych, którzy chcą, by coś zrobić dobrego dla polskiej wsi, pokazać, jak ta wieś się może rozwijać. Szczęść Boże, panie Krzysztofie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, chciałem państwa poinformować, że jednak są ludzie, którzy jeszcze myślą, co zrobić dla polskiej wsi, jak wspólnie zaradzić temu kryzysowi, który dotknął wieś i czy w ogóle jest jakaś nadzieja na to, aby ludzie mieszkający na wsi spojrzeli troszeczkę dalej w przyszłość. Również mieliśmy w zeszłym tygodniu taki telefon trudny z Warmii. Warmia to takie dziwne rolnictwo, duże gospodarstwa rolne, duże hodowle, również i małe. Może trochę zapomniane, może trochę brane przez obcokrajowców. Ci ludzie chcieli się spotkać z ministrem. i dzwonili do radia, żeby powiedzieć nam, że im się nie udało. Dlatego poprosiłem pana Mirosława Borowskiego, aby powiedział, co się stało, żebyście państwo również mieli możliwość pozyskania tej wiedzy. Bardzo prosimy, panie Mirosławie, pan Mirosław Borowski, Warmińsko-Mazurskie, również Izba Rolnicza, również Powiatowa Izba Rolnicza. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Odbyło się spotkanie 28 stycznia w środę w Olsztynie, na które pojechałem z kolegami, no i niestety nie udało nam się spotkać z ministrem, ponieważ sala była za mała i oglądaliśmy całe spotkanie na telebimach. To było naprawdę dla nas wielkie przeżycie, ponieważ przejechaliśmy 200 kilometrów i mogliśmy dobrze równie siedzieć w domach i oglądać ministra w telewizji. Minister mówił o sytuacji, że tak naprawdę to dzisiaj rolnicy już nie mogą liczyć na ministerstwo, na samorządy, tylko muszą liczyć na siebie, ponieważ nikt nic nie może, bo jesteśmy w Unii i decyzje zapadają w Brukseli.
Panie Mirosławie, w zasadzie to tak, no skoro nie byliście zaproszeni, no to trudno się dziwić, że minister nie chciał się z wami spotkać, bo tak z tego wynika, że w zasadzie minister przyjechał tam do jakichś władz, żeby z nimi porozmawiać, bo jak pan mówi, że nie było miejsca, mała sala, to znaczy, że to było jakieś takie spotkanie, powiedziałbym, no bardzo, bardzo prywatne.
No było to akurat posiedzenie sejmiku. I wielokrotnie samorząd rolniczy występował też do sejmiku, żeby zrobić taką debatę z udziałem ministra, żeby przedstawić nasze problemy na Warmii i Mazurach. A jest o czym mówić, ponieważ sytuacja jest bardzo dramatyczna. Rolnicy praktycznie ubiegły rok zamknęli z dużym minusem i nic się nie poprawia z nowym rokiem. Ceny na zboża, na mleko są poniżej kosztów produkcji. Co prawda były te tematy poruszane, natomiast no z niepokojem słuchałem tego, co minister mówił, ponieważ te wypowiedzi ministra nie dawały żadnych nadziei dla nas, na rozwój, na zmianę tej sytuacji.
Panie Mirosławie, co w takim układzie zamierzacie, bo to jest pytanie no bardzo ważne.
Będziemy się organizować z moimi kolegami. Padła też propozycja, żeby doprowadzić do dużego spotkania, gdzie minister przyjedzie i będzie z nami rozmawiał, ale no niestety no czas biegnie. Każdy dzień to jest dzień stracony. Tam padło także też wiele takich deklaracji trochę mrożących krew w żyłach. Między innymi to, że do końca lutego mają być podpisane umowy na restrukturyzację gospodarstw. Jeżeli ktoś się nie załapie w tym czasie, to prawdopodobnie będzie miał nową edycję naboru wniosków, znowu kolejki, znowu dni zmarnowane poza gospodarstwem w trudnych warunkach. Na mnie to wcale nie odpowiada i wielu innym kolegom. Będzie to dramat, ponieważ niektórzy kupili już sprzęt. Jeżeli nie podpiszą tych umów, to po prostu grozi im bankructwo.
Panie Mirosławie, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję wrócić do tych wszystkich tematów waszych. Bardzo dziękuję za tą informację. Pozdrawiam kolegę Aleksiejczuka, pozdrawiam wszystkich tych, z którymiście byli, całą Izbę Rolniczą. Szczęść Boże.
Boże.
Proszę Państwa, takie krótkie dwie informacje chciałem Państwu dzisiaj w czasie naszej audycji przekazać, dlatego że uważam, że pewne rzeczy się dzieją, warto jest o nich mówić. To są rzeczy, o których mało kto mówi, dlatego dzisiaj w ten sposób. Natomiast dzisiaj chcemy, proszę Państwa, mówić o ludziach. O ludziach, którzy u siebie na wsi, jak to mówią, za lasem, za wodą, próbują coś robić. Stworzyli takie stowarzyszenie dzieci wsi po to, żeby móc, nie wiem, rozwijać się, żyć, tworzyć coś dla siebie dobro, jakieś wspólne, coś takiego, co daje im szansę cieszenia się sobą nawzajem i myślenia o sobie, że są dla siebie i że ta wieś jest ich domem i że ten ich dom jest dla nich bardzo ważny, bo to jest dom ich rodziców, ich dziadków, może przeszłych pokoleń. Proszę Państwa, witam wśród nas ludzi z Gajewa. Jest to wieś koło Ostrowitego, Golubsko-Dobrzyńskie, proszę Państwa, wieś, gdzie nie ma szkoły, nie ma kościoła. W zasadzie nawet jest wiejska świetlica i może trochę bardzo fantastycznych ludzi. Dlatego witam panią Marię Topolecką koło gospodyń wiejskich. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Witam pana sołtysa od 2 lat, Stanisława Bąkowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Krzysztofa Rafalika, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wsi. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz witam rolnika pana Pawła Hejnowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, wasza wieś, może pani zacznie. Powiedzcie mi, jak ta wieś wasza wygląda? Co jest na tej wsi takiego ważnego, że wy tam, no, próbujecie coś jeszcze robić?
Nasza wieś jest wsią małą. Gospodarstwa są w większości mało obszarowe, około 10-hektarowe. Mieszkają tam ludzie bardzo sympatyczni, wzajemnie sobie ufający i mieszkają tam dlatego, że po prostu tam się urodzili. My tu wszyscy, jak przyjechaliśmy, urodziliśmy się na tej naszej wsi, mieszkamy tam od urodzenia, pracujemy na gospodarstwach, które przyjęliśmy po swoich rodzicach, a nasi rodzice przyjęli poniekąd od swoich rodziców. I i przebywamy tam dlatego, mimo tego, że jest to wieś mała, nic prawie nie mamy. Nie mamy szkoły, jak już pan redaktor mówił, ale mieszkamy tam, bo chcemy po prostu tam mieszkać. Mieszkamy tam poniekąd i może trochę i z sentymentu do tego naszego miejsca, bo ilekroć ja po sobie wychodzę na podwórko, to przypominają mi się moi rodzice, moi dziadkowie, że oni tak ciężko pracowali i nawet do głowy mi nie przychodzi to, żeby po prostu uciec z tej naszej małej wsi, gdzieś do dużego miasta, czy nawet większego miasta. Ale cały czas myślę o tym, żeby tu zostać, mieszkać, pokazać swoim dzieciom, że warto tu mieszkać, warto coś tworzyć i uświadomić im, że jest coś takiego w człowieku jak taki lokalny patriotyzm, że tu, gdzie ja mieszkam, jest najładniej, najlepiej i najprzyjemniej.
Piękne słowa. Panie sołtysie, 2 lata jest pan sołtysem, wybrano pana, bo podobno pan chciał pokazać im, że sołtys to jest sołtys.
No tak, bo gdy zostałem wybrany, pomyślałem, że czas coś w tej wsi zmienić. Kultura, żeby jakaś zaistniała, bo nic się po prostu nie działo. Doprowadzić tą świetlicę do porządku. Ten dwór, który tam jest taki zaniedbany, chcieliśmy to otworzyć, żeby to wszystko jakoś wypracować, no to trzeba było wziąć się do pracy po tym wyborze. No ale jak zostałem wybrany, to pomyślałem sobie, że w pojedynkę to nie da, przepraszam, nie da nic się zrobić. No i postanowiłem, że jeżeli powołam tą Radę Sołecką, to zacznę współpracować nie tylko z Radą Sołecką, ale także z koło gospodyń. No i mieliśmy później tak już nam w głowach zaistniał taki pomysł stworzenia stowarzyszenia i postanowiłem z tym stowarzyszeniem też współpracować.
Panie sołtysie, ale coś o wsi, o rolnikach. I bo pani już tu stwierdziła, że przekazała, że są małe gospodarstwa rolne. Jak ci ludzie żyją? Z czego żyją? Bo sytuacja, tak jak mówił pan Ardanowski, jak wszyscy, tak jak mówił pan Mirosław Borowski, no jest tragiczna.
No tragiczna, tragiczna faktycznie, bo te gospodarstwa to są 10-hektarowe. No i ci rolnicy albo się nastawiają na bydło mleczne, albo na trzodę chlebną. Wiadomo, jakie te dochody są. Te dochody coraz gorzej spadają w dół i po prostu tak egzystują, bo egzystują. No niektórzy to już szukają pracy poza rolnictwem. No można powiedzieć, są dwuzawodowcami, bo z tego gospodarstwa nie daje się wyżyć. No są małe gospodarstwa, wiadomo, ciężka praca jest. i klasa ziemi nie jest taka aż dobra, bo są więcej ziemie piaszczyste, no i naprawdę sytuacja jest bardzo krytyczna. Ci, którzy jeszcze tam zostają, no robią co mogą. Naprawdę ci, którzy mają wykształcenie jakieś inne, nie tylko rolnicze, mają szansę na jakąś pracę poza gospodarstwem, ale są tacy rzeczywiście to tylko mają wykształcenie rolnicze i im już ciężej jest zdobyć tą pracę.
A pana gospodarstwo rolne? No, to też takie gospodarstwo tak, w ramach granicach 10 hektarów.
10 tak? hektarów, tylko że tam jest słaba ziemia, bo 10 hektarów, w tym przeliczeniowego mam 8,89. No wiadomo, te grunty 6., 5. klasy, gdzieś około 3 hektarów, to przy tych suszach, które w tym roku były, to naprawdę te plony były tak opłakane, mizerne, że nakłady, jakie poniosłem, rzeczywiście musiałem dołożyć do tego gospodarstwa. A co to mówić o jakichś korzyściach płynących?
No, wszyscy chwalą, że podobno tak wam dobrze z tą Unią Europejską, macie takie duże dotacje, że...
Tak. Te dotacje to są takie, że one w połowie tego nie pokrywają tych nakładów naszych, które my ponosimy na gospodarstwa.
Proszę pana, pan wiem, że ma hodowlę tuszu trzody chlewnej.
Tak, miałem dosyć dużo, bo jeszcze rok temu trzymałem 50-80 sztuk trzody. W tej chwili zjechałem do 10, bo nie opłaca się. Rzeczywiście te ceny, które były, kiedy posiadałem te stado, tak opłakane były, że nie warto przy tym. Nachodzi się człowiek, napracuje, a zysku żadnego nie ma. I trzeba jednak szukać, żeby poza rolnictwem tych dochodów, żeby można było przeżyć na tej wsi.
No tak, no ale z jednej strony państwo dużo staracie się wytwarzać, mieć możliwość sprzedaży. Ale ta sytuacja dzisiaj wygląda nieciekawie. Słyszałem, że rolnicy właśnie z pana wsi mają problemy z mleczarnią czy ze zbytem mleka. Może parę słów na ten temat pan Chojnowski, Paweł. Panie Pawle, słyszałem, że wasza firma Eskal, do której dostarczaliście mleko, no w jakiś sposób stała się niewiarygodna, nie płaci wam za mleko, no i w zasadzie nie macie gdzie mleka odstawiać.
No tak, było to pod koniec październik, czekaliśmy za wypłatą, pieniędzy nie było na koncie. Minął październik, listopad, też nie było pieniędzy. No same święta przyszły, pieniędzy nie ma. To był najgorszy cios po prostu w rolnika, który...
No bo pieniądze za mleko to jest w zasadzie taka stała wypłata, stała nie? Wypłata, to jest właśnie. To coś takiego, na co się liczy, nie?
Na co się liczy i na co się czeka, bo po to człowiek pracuje, żeby był ten dochód, a tu tych pieniędzy nie było, nie? I to na same święta.
I co się stało? Co jest w tej chwili? No bo z tego, co wiem, to jak gdyby tamta firma przestała od was mleko odbierać, bo to jest jakiś pośrednik.
Tamta firma przestała, teraz jest drugi. No ten teraz wypłacił za grudzień. To, co tam, no, wszystkie pieniądze, co należne były, to wypłacił. Za grudzień. Nie? Tak, za grudzień wypłacił.
Słyszałem, że mieliście problem, baliście się, że przepadnie wam kwota mleczna, że nie będziecie mieli możliwości dostarczenia mleka. Ta sytuacja jak dzisiaj wygląda?
No ja zaraz dzwoniłem do Agencji Rynku Rolnego, nie? No oni tam uspokajali, że kwota nie przepadnie żadna, że jeżeli coś nie załatwi Eskal, to oni już sami załatwią, nie? Bo jeżeli ktoś będzie chciał dokupić limit mleka teraz, nie? I ktoś też odstawiał do Eskalu, no to z Agencją Rynku Rolnego można tak załatwić, że takie oświadczenie tylko wypisać i z nimi się skontaktować i można właśnie te...
Czyli jednym słowem, na razie, na dzień dzisiejszy nie ma problemu ze zbytem mleka, jest firma, no, która odbiera.
Jest firma, tak? Która odbiera.
Ale to też pośrednik, tak?
Też, no... Nie wiem, jak to mówić. Ja dzwoniłem, to powiedzieli, że to jest firma, która ma mleczarnię. Tak mi powiedzieli w Agencji Rynku Rolnego. Aha. Bo sam dzwoniłem, nie?
Rozumiem.
Że to jest już nie pośrednio,
tylko jakaś,
no spółka.
Tak?
To jest spółka też akcyjna, nie?
Rozumiem. Czyli nie jesteście w spółdzielni, nie macie szans bycia członkami jakiejś spółdzielni, nie, tylko cały czas jesteście na tak zwanym wolnym rynku.
Tak, tu już wszystko odpada. Jesteśmy na wolnym rynku, tak.
Co z możliwością odzyskania pieniędzy z tamtej firmy?
No było spotkanie w Golubiu Dobrzyniu, to dzięki...
Stowarzyszeniu.
Tak, dzięki stowarzyszeniu. które żeśmy się dowiedzieli troszkę więcej, bo wiadomo, tam byli radcy prawni, nie? Którzy powiedzieli, w jakim kierunku mamy się posunąć, nie? No i składamy teraz pisma, takie z terminem 7-dniowym, którzy mają nas, nie wiem, o pieniądze, żeby nam wypłacili pieniądze, nie? Jak to będzie? Nie wiadomo.
Wezwanie do zapłaty, tak?
Tak, wezwanie do zapłaty. To jest po prostu wezwanie do zapłaty, tak.
Czyli na dzień dzisiejszy w zasadzie te pieniądze za te 2 miesiące są pod wielkim znakiem zapytania.
No na pewno.
Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że tak, że zafascynowała mnie nazwa Dzieci w Ci, stowarzyszenie. Że dowiedziałem się, że to stowarzyszenie jak gdyby zajmuje się organizowaniem życia dzieci wsi, ale nie tylko, bo skoroście zorganizowali to spotkanie dla rolników pokrzywdzonych, to znaczy, że dla was wieś jest jak gdyby czymś istotnym i ważnym, że dzieci wsi to nazwa wszystkich ludzi mieszkających na wsi, że to nie chodzi o dzieci, tylko chodzi o wieś, która ma swoje dzieci. Bardzo proszę.
No tak.
Panie Krzysztofie.
My jako stowarzyszenie istniejemy od zeszłego roku, tak oficjalnie założyliśmy to z inicjatywy właśnie ludzi działających w naszej wsi i powstało to po to, żeby właśnie wspierać wszystkich mieszkańców wsi. My wszyscy wywodzimy się ze wsi, jesteśmy mieszkańcami wsi i de facto jesteśmy dziećmi tej wsi i nastawiamy się oczywiście też na rozwój tych najmniejszych dzieci, żeby one miały szansę, żeby widziały, że bycie na wsi, mieszkanie na wsi jest no, czymś takim, które chociażby przez czyste powietrze nawet, czy przez spokój, który jest na wsi, że to są walory też, które mobilizują do tego, aby być na tej wsi. Ale
jedno... No bo tak, panie Krzysztofie, z drugiej strony wieś, która nie ma szkoły, która w zasadzie nie ma możliwości organizowania tego życia dzieci, bo szkoła jest jakimś takim miejscem organizowania życia tego społecznego, kulturowego i tak dalej, to w zasadzie te dzieci są pozostawione same sobie. No, dla nich nie ma jakiegoś takiego miejsca, które by ich łączyły. Bo szkoła w Ostrowicy, bo chyba w Ostrowicy tak. Jest szkoła, to już jest poza ich miejscem, to nie jest ich szkoła, prawda? Oni tam chodzą do tej szkoły.
Generalnie tak, one chodzą do tej szkoły, ale no tak właściwie pozostają jako mieszkańcy wsi, której właśnie nie ma takich placówek, no same sobie. I tutaj właśnie jest to wszystko prowadzone w tym kierunku, żeby te dzieci też miały szansę zobaczenia tego świata, który jest na zewnątrz, który żeby przez... Tu jest największy problem, bo dzieci mieszkające w mieście na przykład, no mają w pobliżu, w zasięgu ręki, czy kino, czy teatr, czy jakieś imprezy sportowe, kluby nawet sportowe, do których można należeć.
Basen, nie basen.
Basen, nie basen. Tutaj największym problemem jest właśnie ta odległość od tych ośrodków, gdzie my do Torunia, no niestety mamy 40 kilometrów i nawet sam transport tych dzieci, jeżeli by były chętne i są, a są chętne do tego, żeby brać udział w takich imprezach, chętnie by przyjeżdżały na różne takie właśnie prelekcje, spotkania, no cokolwiek, co by je interesowało, ale tutaj zawsze jest ta odległość. Jeżeli coś jest na miejscu, wiadomo, że rodzice bardziej chętniej puszczają dzieci do uczestnictwa w takich zajęciach. Jest możliwość, że dziecko pójdzie bezpiecznie, powiedzmy, 2 ulice dalej do jakiegoś klubu i tam spędzi ten wolny czas, spotka się z kolegami czy z koleżankami, a tutaj no niestety już sam przejazd, sama organizacja transportu jest kosztowna i to pochłania też dużo środków właśnie, ażeby te dzieci mogły skorzystać z tych dóbr cywilizacji. Chociaż nie powiem, że jesteśmy tak w tyle, bo generalnie 80% naszych mieszkańców wsi ma internet i mogą z tego korzystać, ale samo siedzenie przed komputerem nie zastąpi żywego kontaktu z drugim człowiekiem.
Proszę pana, mówił pan, że powstaliście, że działacie rok. Co w tym czasieście zrobili i no nie chodzi tu o to, żeby się pochwalić, ale co się udało wam zrealizować, bo wiadomo, że na wsi jest trudno, że ludzie są, powiedzmy, mówiąc w cudzysłowie, oporni, że ciężko jest przemówić do kogoś, żeby chciał dać siebie drugiemu człowiekowi, prawda? Co się wam udało przez te wasze takie tutaj działanie właśnie i pani, i pana, i kilku rolników?
No właśnie muszę zaznaczyć tutaj, że te działania to są nasze wspólne działania. Ja jako, tak jak i sołtys tutaj wspomniał poprzednio, nasze działania nie są wyłącznie tylko pojedynczymi działaniami. Jesteśmy tutaj z taką wspólnotą, gdzie właśnie współpracuje Rada Sołecka, współpracuje Koło Gospodyń, razem właśnie z tym stowarzyszeniem i razem coś tworzymy. I to, co udało nam się do tej pory przeprowadzić, żeby ta wieś jakoś tak zaistniała i coś się działo na tej wsi, no to te działania już były i przed tym. Stowarzyszenie powstało też po to, żeby można było pozyskać pieniądze zewnętrzne.
Czyli stworzyć osobowość prawną dla działalności, której ani Rada Sołecka nie ma, bo nie ma, prawda, statusu prawnego, ani Koło Gospodyń Wiejskich, żeby móc ewentualnie reprezentować wieś i coś dla tej wsi robić poprzez załatwianie różnych problemów, tak?
No tak. Właśnie przez ten czas udało nam się w sumie zorganizować, zaczęliśmy od takich małych spraw, żeby tylko można było to na początek rozkręcić. Plany mamy o wiele większe, ale no od czegoś trzeba zaczynać, więc małymi kroczkami postępujemy do przodu. W zeszłym roku utworzyliśmy stronę internetową, taką informacyjną, która po prostu jest taką tablicą ogłoszeń, gdzie przedstawiamy wszystko, co się aktualnie dzieje we wsi, czy nawet są tam zapisywane informacje o różnych spotkaniach, na przykład ogłoszenia. To są właśnie pod tym kierunkiem, żeby można było coś pokazać, co się robi, a zrobiliśmy takie rzeczy jak organizacje ferii i zabawy gwiazdkowe dla dzieci. W zeszłym roku to się odbyło i przez całe ferie tam były dyżury rodziców, powiedzmy takiej wzajemnej opieki nad dziećmi, na zasadzie wzajemnej opieki nad dziećmi. Prowadziliśmy zajęcia na świetlicy, były tam gry, zabawy. Tutaj nasze panie gospodynie
jeszcze dopowiedzą
do tego resztę. Zakończyliśmy te działanie wyjazdem na rekolekcję akurat do Zamku Bierzgłowskiego, bo to jest takie centrum, powiedzmy, kultury chrześcijańskiej akurat w tym naszym rejonie, które działa i
organizuje. Nie tylko jedno, bo i Brodnica jest.
I to jest właśnie takie coś, co chcieliśmy też prowadzić dalej, bo właśnie ta kultura na wsi, to co chcemy kontynuować i jakby taką mieć pieczę nad tym rozwojem, to jest zachowanie tych dóbr, które zawsze było na wsi, a tym dobrem też jest no, nasza wiara. I tutaj poprzez te rekolekcje staramy się tych najmniejszych właśnie wciągnąć do tego, aby one przez takie nietypowe podejście, takie czysto powiedzmy spotkania rekolekcyjne, żeby to nie były takie.
Panie Krzysztofie, ja rozumiem. Dobra. Próbujecie w różny sposób gromadzić ludzi, czy Dzień Seniora, czy spotkania z dziećmi, czy Dzień Dziecka, czy powiedzmy okres Bożego Narodzenia, po to, żeby być razem, żeby stworzyć wspólnotę. Z uwagi na to, że już czas tam bardzo szybko minie, jeszcze może kilka słów pani powie, jak Koło Gospodyń Wiejskich, bo przecież wiadomą rzeczą jest, że kto jak kto, ale baby na wsi rządzą. No więc może kilka słów, przepraszam, to w cudzysłowie było, żeby się nikt nie obraził, bo to tak się mówi. Kilka słów, jak wy wspieracie to stowarzyszenie, bo to przecież wasze wspólne dziecko, dlatego że przez nie można ewentualnie pozyskiwać różnego rodzaju fundusze, ale nie tylko, bo można również tworzyć różnego rodzaju działania, które są wsi potrzebne.
Jak już tu kolega Krzysztof wspomniał, my cały czas wspieramy i Radę Sołecką, i stowarzyszenie w ich działaniach, w ich pomysłach, bo to nie jest tak, jak tu pan rektor powiedział, że baby we wsi rządzą, bo czasami to mężczyźni rządzą.
Czasami.
A my po prostu ich pomysły, bo czasami pomysły oni nam dodają, my ich pomysły podchwytujemy i realizujemy. I pomagamy wówczas im w takiej oprawie materialny, na przykład przygotowanie posiłków dla dzieci, czy ozdabianie sali, czy nawet przeprowadzenie tego balu karnawałowego. A mężczyźni w tym czasie pozyskują na to fundusze. Pozyskiwaniem funduszy to już przede wszystkim zajmują się nasi mężczyźni. My zajmujemy się całą taką oprawą.
Tak słyszałem, że specjalistą w pozyskiwaniu funduszy to jest pan Sołtys. Mówi, że jak gdzieś wejdzie, to tak długo jest, aż go kominem wyrzucą, to przez okno wejdzie, albo podkopie się i tam. Proszę państwa, tak, może jeszcze dwa słowa, ale ja bym oddał na chwilę głos słuchaczom. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Proszę państwa, dzwońcie do nas. Słyszałem, że są tak zwane osoby dyżurne, które blokują telefony. Moja prośba, proszę państwa, dopuśćcie rolników. Niech oni też dodzwonią się. Dzwonią po audycji, mówią, no nie mogliśmy się dodzwonić. Przepraszamy, chcieliśmy powiedzieć parę słów. Wszystkich dyżurnych bardzo proszę, dajcie tych parę minut również zwykłym ludziom na wsi, którzy mają problem z zadzwonieniem, bo przecież nie wszędzie dobrze działają telefony. Wracając jeszcze, czekając na rozmowę telefoniczną, już mamy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja byłem rolnikiem. Mam w tej chwili 61 lat, jestem na rencie. Znam sprawy rolnicze. Halo?
Tak, tak, słuchamy pana. Pan nie przedstawił nam się, nie powiedział pan, jak pan ma na imię i skąd pan dzwoni.
Tak, Edward, jestem z Mazur, z Warmii Mazur.
O, witamy Mazury. Po raz drugi.
No i właśnie, bulwersuje mnie te rozmowy właśnie, jak te rolnicy rozmawiają. Ja kiedyś byłem rolnikiem, płaciłem obowiązkowe dostawy, żywca oddawałem, ziemniaki oddawałem, zniżki nie miałem na lekarstwa, szpital płaciłem, żona z porodem trzeba było zapłacić. Tak ciężko było żyć. Ja nie narzekałem na rolnictwo, a dzisiaj tylko i wyłącznie dotacje i dotacje. Dzisiaj ci rolnicy...
Ale jakie dotacje, wie pan, bo tak pan mówi, dotacje,
no,
dotacje.
Dotacje i w ogóle z szóstej klasy mówię, ja jestem tu akurat na terenach mieszkam, która jest ziemia szóstej klasy. Płacą rolnicy podatku 20-30 zł, a ja pod zabudowania tylko mam oddziałkę i płacę 100 zł kwartalnie. A on, mając ziemi 15 hektarów, hoduje trzodę chlewną, czy bydło mleczne hoduje. Jakiś taki zysk ma z tej gospodarki. Co prawda to mleko jest tanie dzisiaj. Kiedyś było droższe. Jak dzisiaj kosztuje 1,5 litra przepraszam, mleka, 60 czy 90 groszy? Jak
60 w tej chwili.
No właśnie. A litr wody perełki gazowanej, 1,50 zł. To jest jakaś nieuczciwość w tym. Ale już za dużo do przesady chyba ci rolnicy.
Ale też wie pan, litr mleka kosztuje 60, a w sklepie w kartoniku kosztuje około 3 zł. Także wie pan, pozmieniało się nam, proszę pana, pozmieniały się zasady, pozmieniały się warunki. Ja myślę, że tak, że wie pan, ludzie na wsi dzisiaj inaczej patrzą. Panie Sołtysie, bo tak pan mówi, że jest tak ciężko, prawda? A pan twierdzi, że nie powinien pan tak mówić.
Wie pan, panie redaktorze, starsi rolnicy to są, którzy twierdzą, że młodzi tylko umieją narzekać, dotacje są, nie? Ale dziękuję bardzo za taką pomoc, za takie dotacje. Jeżeli to dotacje z Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy, w połowie nie pokrywają nam kosztów.
Jest inny system gospodarowania, prawda?
Tak, właśnie, to się zmieniło wszystko diametralnie. Wszystko się zmieniło.
Bardzo, ja myślę tak, że pani przecież również ma gospodarstwo rolne, prawda? No,
tak.
Czy dzisiaj, patrząc na te zasady działania gospodarzenia, czy można ewentualnie pomyśleć, żeby na przykład na lekarza było? Czy zostanie pani z tych pieniędzy na lekarza?
Służba zdrowia jest niby bezpłatna w tej chwili, także nie powinniśmy się o to martwić. Ale ja uważam, że naprawdę jest na wsi ciężko. Ja sama mam gospodarstwo 10,5 hektara, z mężem gospodarujemy, mam 4 dzieci. Oprócz tego dorabiam zawodowo, w przedszkolu pracuję, bo naprawdę byłoby ciężko się utrzymać.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, witamy.
Rolnik z Podziałdowa.
Skąd?
Rolnik z Podziałdowa.
A witamy Działdowo, szczęść Boże.
Witam serdecznie redaktora i...
A imię pana, panie? A imię pan ma?
Moje imię Ryszard.
Jak?
Moje imię Ryszard.
Witamy pana Ryszarda.
No jestem rolnikiem z dziada pradziada. Obecnie gospodaruję na około 300 hektarach. I słyszę te opinie rolników i ludzi, którzy mają do czynienia z rolnictwem, a zwłaszcza gdy słyszę tutaj doradca pana prezydenta, pana Ardanowskiego, bo starałem się dodzwonić wcześniej, gdy było to audycja była w telewizji z wami, Radio Maryja, z panem redaktorem na czele, to byłem taki, po prostu ubolewam nad tym, że gdy rząd był PiS-u z Ligo i Samobroną, nic w tej kwestii nic nie zrobił. I po prostu, a podam dla argumentu, zboże kosztowało w ubiegłym roku 80-100 zł, dzisiaj to zboże kosztuje 30-40 zł, ja mówię o kwintalu, i nie mamy szansy jego sprzedać w ogóle, nie? I tu jest problem, nie? Że jest prezydent, jest pan Ardanowski, jest pan poseł Chruścikowski, jest pan Jurgiel, władze obalne przede wszystkim powinni ścigać złodziei, a nie ścigają złodziei, tylko po prostu się patrzą na rolnictwie.
Ja rozumiem pana, nie ma tutaj nikogo z pana, a nie pana Ardanowskiego, ani pana Jurgiela. Ja bym chciał, tylko wie pan, ja bym chciał, żebyśmy, my dzisiaj mówimy o ludziach, pokazujemy ludzi, którzy na wsi coś robią, którzy próbują tą wieś dla siebie jakoś zagospodarzyć. Ja chciałbym, żebyśmy robili z tego debatę polityczną. Po prostu, jeżeli pan ma zastrzeżenia do pana doradcy prezydenta, do pana Ardanowskiego, czy do pana prezydenta, to proszę to pod właściwym kierunkiem, ich tu dzisiaj nie ma, jak będą, to proszę bardzo, pod właściwym kierunkiem to kierować. Natomiast ja słyszę, że pan ma pretensje do pana Jurgiela, natomiast nie ma pan pretensji do ludzi, którzy dzisiaj sprawują władzę, więc podejrzewam, że to jest znowu debata polityczna. Prosiłbym, żebyśmy dzisiaj nie... Powiedzmy o ludziach, którzy na wsi żyją, którzy chcą coś zrobić. Wieś, która została zapomniana, o której nikt nie chce nic mówić, sami ludzie próbują się organizować. I może takie telefony bym prosił. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Jak będzie okazja, panie Ryszardzie, zapraszam. Dyskutujcie, rozmawiajcie. Był minister Sawicki w Olsztynie, trzeba pojechać, może by z panem porozmawiał. Będziemy odbierali następne telefony, a może tutaj ktoś z panów, może pan by chciał coś tu powiedzieć.
To znaczy się, ja odnośnie tego stowarzyszenia jednak chcemy właśnie wypracować to wszystko, żeby te nasze dzieci jednak właśnie zostały na tej roli, żeby chociaż ktoś jednak kontynuował tą pracę ciężką tego rolnika, a jeżeli nie będzie tego wsparcia, powiedzmy w tej chwili, kiedy one dorastają, to nie będą chciały pozostawać na tej wsi. Dlatego też my, wychodząc naprzeciw tym wszystkim problemom, właśnie tak jak mówiłem, żeby zniwelować ten dojazd tych dzieci, zorganizowaliśmy też między innymi wyjazdy na basen, żeby one mogły też korzystać, tym bardziej, że szkoła jest w Ostrowicy.
Czyli musicie pozyskiwać pieniądze. Możemy. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną za chwilę. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak, ja jestem rolnikiem z Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże. Pani ma imię?
Imię, jestem znany redakcji. Proszę pana, ja mam właśnie takie mam pytanie do tego mojego przedmówcy, co 100 zł płaci właśnie podatku od budynków. Gdzie są jego dzieci? Czy te dzieci? Dlaczego te jego dzieci nie zostały się na gospodarstwie? Jeśli by zostały na gospodarstwie, by tyle nie płacił. Bo by było gospodarstwo i by mieszkał w domu, w którym zamieszkują dzieci i pracują na rolnictwie. Dlaczego on mówi, że musi taki podatek płacić? Dlaczego jego dzieci nie zostały na gospodarstwie? Jak tak dobrze jest? Druga sprawa. Tu właśnie chciałabym uszczerć dziewczyny, które chcą wyjść za rolnika. Jako przyszła matka musi wiedzieć, że dziecku rolnika żaden zasiłek się nie należy. Dochód z jednego hektara miesięcznie jest 200 zł, rocznie 2400 zł z jednego hektara miesięcznie. Nic się, żaden zasiłek się nie należy. U nas jest właśnie tak, gdzie jedno dziecko, które jest matka samotna wychowująca dzieci. Ona ma ziemię, jej się żaden nie należy. Zasiłek znaczy to, że musi po prostu się ożeniła z ziemią i jako samotna matka nic jej się nie należy.
Wie pani, to są problemy, które moim zdaniem są bardzo bolesne i trudne do rozwiązywania. Natomiast na pewno można próbować je rozwiązać. Ja bym nie ostrzegał młode dziewczyny, żeby nie chciały zostawać na wsi, żeby nie chciały... Może pani powie, bo może to ja tak nieudolnie bym to powiedział. Czy pani uważa, że czy te dla młodych dziewcząt na wsi nie ma miejsca, chociaż takie problemy są?
Nieprawda, pewnie, że jest miejsce. problemy są i problemy można rozwiązywać, a sama wieś nie tylko, że są bolączki, są jakieś kłopoty, ale same życie na wsi też daje satysfakcję, daje zadowolenie, daje szczęście, daje radość.
No tak, ale no jednak dla matki, która ożeniła się z ziemią, wyszła za mąż, za ziemię, tak jak ta pani powiedziała, to jednak jest problem, no bo nie ma ani zasiłku, ani czy ewentualnie może liczyć na pomoc jakąś?
Zasiłków co prawda nie ma, bo to tak jest prawda, jest ponad 2000 dochodu, ale ja uważam, no, że to czy życie polega na korzystaniu z zasiłków, czy samemu się jakoś starać, zabiegać, motywować się do pracy i wtedy pieniądze mimo wszystko jakąś się znajdą.
To znaczy, ale wie pani, no, skoro sąsiadka dostaje, czy ktoś w mieście dostaje, a ona nie dostaje, to jest ten ból, że wieś jednak
wie pani,
jest.
Panie dyrektorze, ja też
ma pani czworo dzieci.
Mam czwórkę dzieci, nie dostawałam żadnego zasiłku, ale ja nie patrzyłam na sąsiadkę, że ona dostaje. Po prostu jak było nam ciężko, nie mogliśmy sobie dać rady w gospodarstwie, a że miałam taką okazję, bo mam ku temu wykształcenie, więc poszłam do pracy i ciągnęłam, że tak powiem, dwie sroki za ogon.
Czy stowarzyszenie może w takim układzie coś pomóc?
Sądzę, że
bo
tak.
Bo sołtys nie, sołtys to tam niewiele.
Sądzę, że tak, bo właśnie nawet w statucie mamy coś, taką pomoc właśnie dla rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej i stowarzyszenie jako tako, które by ewentualnie istniało gdzieś tam w okolicy, na pewno by było w stanie pomóc. Tyle tylko, że trzeba się do niego udać i zwrócić o taką pomoc. Nie można tylko, powiedzmy, narzekać ciągle na to gdzieś tam telefonicznie i czy w kolejce do autobusu, czy gdziekolwiek indziej, tylko trzeba właśnie ruszyć gdzieś z tego miejsca swojego zamieszkania i popytać się, bo są osoby, które chętnie by pomogły.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Kasia z województwa łódzkiego.
Witamy panią Kasię.
Słucham tej rozmowy z takim drżeniem w ogóle w piersiach, w głosie. Po prostu też tym młodą rolniczką, młodą mamą. Też się nie mogę pogodzić z tym wszystkim, nie wiem, z tą całą polityką. Po prostu też jak można się pogodzić, panie redaktorze, skoro myśmy zaczynali pracę, przejęliśmy gospodarstwo po naszych rodzicach, przejęliśmy gospodarstwo, zaczęliśmy inwestować, zbudowaliśmy obory. Kiedy teraz ceny mleka są o połowę tańsze, jak ja mam swoim dzieciom przekonać je, że istnieje w nas taki patriotyzm, taka miłość do ojczyzny, że tak nam się to wszystko opłaci, żeby one ukochały tą ziemię i zostały. Jak ja im mam to przekazać po prostu? Ja też się nie mogę z tym pogodzić, po prostu ja myślałam przez całe swoje życie, tak tam wychowana przez rodziców, że tą miłością po prostu do tej ziemi, że trzeba ją kochać, trzeba pracować na niej. Ona da takie zyski, że po prostu będzie nam się to opłacać. Moi rodzice też inwestowali w gospodarstwo i oni byli w stanie dożyć do emerytury szczęśliwie. A jak ja mam swoim dzieciom przekonać po prostu, że one kiedyś może będą miały lepiej, kiedy teraz nie wyjeżdżają na żadne wakacje, non-stop pomagają w domu. I po prostu jak ja mam im to wytłumaczyć, gdzie jest ta miłość, kiedy naprawdę nieraz serce się kraje i po prostu tak jest chęć powiedzieć, idźcie dzieci jak najdalej stąd, bo stąd nie otrzymacie od ojczyzny żadnej pomocy.
Przepraszam, wie pani, ja myślę, że tak, że może jest dużo rozgoryczenia w pani i dużo żalu i bólu, bo sytuacja naprawdę jest trudna. Zainwestowała pani, chciała pani zwiększyć produkcję, bo tak to mogę określić, i chciała pani, żeby dawało to zyski. Niestety sytuacja stała się taka polityka rolna, że pani no, na dzień dzisiejszy no, nie widzi dla siebie sensu i dla swoich dzieci również. Nie wiem, co odpowiadać, co radzić ludziom, którzy tak patrzą na życie, ale z drugiej strony ja nie pamiętam, a może ja nie mogę tak mówić o sobie, ale czy pani jako dziecko jeździła na kolonie? dziecko wsi? Czy mieliście takie możliwości? Ja pamiętam, że jak dziecko wracało ze szkoły, to steczka szła do kąta i dziecko szło do obory, szło na pole, pomagało w gospodarstwie. Nie miało czasu, bardzo często nie miało czasu nawet na to, żeby lekcje odrobić. I że to, co rodzice mogli zainwestować, to była praca całej rodziny, ciężka praca całej rodziny. No i nie było powiedziane, że będzie przyszłość na gospodarstwie, bo tak jak ja pamiętam swoją młodość i potem te lata już późniejsze, to cały czas na wsi się mówiło, że jest źle, że ciągle, że nie ma pieniędzy na inwestycje, że nie ma pieniędzy na wykształcenie dzieci, że młodzież ze wsi na przykład nie miała stypendiów i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, jak panowie, może wy powiedzcie dwa słowa tej pani, bo właśnie mnie to serce boli, ja wiem, że to jest ból.
Ja właśnie też jak mogę powiedzieć na swoim doświadczeniu. Przychodziłem do szkoły, jak to mówi pan redaktor, tornister w kąt i szło się pomagać rodzicom w gospodarstwie. Też nie miałem wakacji, bo nie było za co wyjechać na te wakacje. Obecnie moja córka teraz poszła na studia zaoczne. Też muszę jakoś te studia finansować, bo niestety mówią darmowa jest nauka, ale niestety na jeden semestr, roczny semestr trzeba zapłacić 3200 zł. Same tylko opłaty studiów. A do tego jeszcze jest załatwienie pokoju, bo Bydgoszczy studiuje. No jednak koszta są. I niestety z tego rolnictwa córki by mnie nie wysłał na studia, bo bym miał za co tej córki wysłać na studia.
Może ja jeszcze coś dopowiem.
Muszę kończyć, proszę państwa, ale dwa słowa i w państwo każdy po parę sekund.
Bo sytuacja jest ciężka nie tylko na wsi. Ja sam pracowałem w zakładzie, który właśnie się rozpadł i też zostałem w sumie bez pracy i trzeba sobie szukać jakichś rozwiązań i tak myślę, że jeżeli ktoś ma chęci, to musi jakoś się mobilizować i dalej to jakoś rozwijać.
Pozdrawiamy.
A ja tu bym chciała właśnie powiedzieć jeszcze, że my po to, żeśmy u nas w Gajewie zawiązali to stowarzyszenie, żeby nasze dzieci wsi Gajewa mogły jechać, jednak pojechać na te kolonie, czy na kilka dni jakiegoś pobytu, na wypoczynek, na basen, czy do kina.
Jest
teatru.
Pozytywne działanie, tak?
Tak, tak.
Kogo pozdrawiamy, panie prezesie?
Pozdrawiam przede wszystkim swoją żonę, która mnie wspiera zawsze.
Też pozdrawiamy żonę. Bardzo proszę, kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych.
Kogo pozdrawiamy?
Ja pozdrawiam wszystkich tych, z których chcę współpracować i żeby ta współpraca...
Czyli Radę Sołecką?
No tak? I całą wieś, żeby wreszcie się przyłączyli do tej współpracy.
Aha, czyli prosimy o to... Tak. Bądźcie z nami.
No, bądźcie z nami, to jest najważniejsze.
Proszę państwa, 8 lutego o godzinie 11 w kościele świętego Józefa w Inowrocławiu, ulica Sienkiewicza, odbędzie się msza święta 25. rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze. O Piotrze Bartoszcze państwo słyszeli nieraz. Jest 25. rocznica, Solidarność Rolników uprzejmie prosi, aby kto może przyszedł i był. Bądźmy razem w tym dniu. Pamiętajmy o Piotrze Bartoszcze. Również módlmy się o zdrowie dla jego brata Romana. Romek, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Jesteś w naszych sercach. Pamiętaj, że chcielibyśmy, abyś również i Ty mógł być z nami. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gośćmi dzisiaj moimi byli państwo, którzy stworzyli Stowarzyszenie Dzieci Wsi z Gajewa, pani Topolewska Maria, pan Bąkowski Stanisław, pan Hejnowski Paweł i pan Krzysztof Rafalik. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.